verrà fi d'ua via o cat ale zafše činil topci a dziś brata zabija brat. Zostanie zerwany, o wolności uderzył dzwon. Też kapłan przelał swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie, bez cierpienia, bólu i krat. O matko ma, tyś królowo polskiego narodu, tyś wolności.
września, w rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Jest to dzień pamięci i modlitwy za tych Polaków, którzy na zesłaniu umierali z głodu, wycieńczenia, chorób i byli bestialsko maltretowani. W 1989 roku, kiedy nasza ojczyzna zrzuciła sowieckie okowy w Polsce i na całym świecie powstały koła byłych Sybiraków. Od 1991 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka właśnie ku czci ofiar i osób zesłanych na Syberię.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat.
Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt.
Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg.
kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat.
Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las.
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart, on przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę
14 września w Książnicy Beskidzkiej miała miejsce promocja książki pod tytułem Almanach Sybiraków Podbeskidzia. Almanach to zbiór 33 relacji Polaków, powojennych bielszczan, porepatriacyjnych bielszczan, którzy nie tylko ocaleli syberyjskiego piekła, ale są dowodem na to, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Almanach jest opowieścią o cierpieniu, poniżeniu, nędzy, głodzie i ogromnej tęsknocie za ojczyzną. Almanach to obowiązkowa lektura dla młodego pokolenia. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, gorąco zachęcam do lektury Almanachu, a wcześniej proszę o wysłuchanie refleksji doktora Józefa Pysza, który jest pomysłodawcą i redaktorem wydania książki, jest również byłym Sybirakiem. Panie doktorze, rozmawiam z redaktorem Almanachu Sybiraków Podbeskidzia, głównym redaktorem, inicjatorem, panem Józefem Pyszem. Proszę spróbować skomentować prace redakcyjne nad tą cenną publikacją, nie tylko dla Sybiraków, ale dla całego środowiska ludzi zainteresowanych żywą historią Polski.
No może zacznę od początku, od motywacji, która dopingowała moją pracę, podjęcie w ogóle sprawy. Mianowicie sam byłem uczestnikiem wyprawy na Sybir, ale również ze mną był wywieziony brat, o półtora roku starszy, zresztą w swoich wspomnieniach mówię o nim. Rozdzielono nas w więzieniu nowosądeckim, jako skierowano do pracy na Kaukazie, w kopalni rudy, do ciężkiej pracy. Ja miałem szczęście, bo jestem z wszystkich autorów wymienionych tych w książce autorem o najkrótszym stażu. Mianowicie byłem to tylko kilka miesięcy i tylko w okresie letnim. I praktycznie nie wszystkie dolegliwości Sybiru odczułem. Nie poznałem mrozu na przykład i związanych z nim następstw dla człowieka. Natomiast bolało mnie przez całe niemal życie, że nie potrafiłem rozmawiać z moim bratem na temat tamtych warunków jego pobytu. Nie poznałem po prostu, ale nawzajem żeśmy nie poznali swoich dróg życiowych na tym odcinku życiorysu, dlatego że on zmarł dosyć szybko po powrocie Mianowicie zdobył się na to, na ogromny wysiłek, skończył studia politechniczne. Był ciężko schorowany. On w czasie pobytu tam już ciężko chorował na serce. Był po chorobie reumatycznej w wieku dziecięcym. Na ostatnim roku studiów, na piątym roku studiów trafił do kliniki w Zabrzu na internę. Wtedy ja byłem kończącym studia medyczne. Opiekowałem się nim. Pół roku leżał na klinice w warunkach niezwykle przykrych, mianowicie na sali 17-łóżkowej. Wytrwał te pół roku, ale wtedy nie wytrzymał, ponieważ czekała go praca magisterska jeszcze do załatwienia. Wypisał się na własne żądanie, skończył pracę magisterską, obronił, przyjechał do Bielska, podjął pracę przy wodociągu z Czańca do Bielska-Białej, jako że kończył Wydział Sanitarny Politechniki i po pół roku pracy niestety zmarł. Pamiętam ostatnią wizytę u niego tutaj, wtedy już pracowałem w Grodkowie jako lekarz powiatowy, kierownik powiatowego Wydziału Zdrowia. Było bardzo przykro stwierdzić, że brat z odległości 5 metrów była wyraźnie słyszana praca jego serca. To naprawdę była smutna wieść. Przy czym on podszedł do mnie, nigdy się nie uskarżał na nic. Podszedł do mnie wtedy, otworzył apteczkę, spojrzał na pewien lek i mówi, czy to, nie, to lekarstwo by mi jeszcze może nie pomogło. No, ogarnął mnie straszliwy smutek, przykrość i to wszystko zostało mi w pamięci. To była taki pierwszy mocny motyw. Do pierwszych wspomnień przystąpiłem dopiero w latach 80., kiedy przeszedłem na emeryturę. Później jeszcze spisałem taki krótko samą tą wyprawę na Sybir, pobyt tam, warunki pobytu itp. Później przeszedł już na emeryturę, chodziłem z przyjaciółmi po górach. Oni mnie zmotywowali do tego, żebym się zainteresował trochę historią. Nigdy historią się nie interesowałem szczególnie. Natomiast oni mi przedstawiali tą historię w sposób bardzo rzetelny, w sposób prawdziwy i doszedłem do wniosku, że ja przecież też w tej historii tkwiłem i byłem świadkiem bardzo istotnych spraw, które warto by przelać na papier. Z poprzednich, późniejszych, nie, jeszcze już wtedy należałem do Związku Sybiraków. Usiłowałem zainteresować zarząd oddziału Sybiraków tą sprawą, żeby podjąć się takiej pracy. No nie widziałem większych zainteresowań z tego względu. Znowu nieco praca została odłożona do czasu, kiedy prezesem został pan prezes Eugeniusz Osika. Dla niego żywi ogromny szacunek, bo to był człowiek, który w moim zdaniu, w mojej opinii przyczynił się głównie do powstania tegoż almanachu Sybiraków. Być może, że on nie znał na tyle tych historii sybirackich, jako że przebywał w okresie młodości na Sybirze, właśnie w okresie wręcz przedszkolnym i szkolnym może. Natomiast to jest ogromnie inteligentny człowiek, złapał temat natychmiast, zainteresował się nim w znacznym stopniu i doradzając mi, motywując mnie do pracy, równocześnie przygotowywał wydanie tegoż almanachu. I to on właśnie spowodował, że to, co myśmy wspólnie Sybiracy napisali i opracowali, to zostało przetransportowane do umysłów ludzkich społeczeństwa i sądzę, zaowocowało je korzystnie. Spróbowałem znaleźć autorów i znalazło się sporo tu na miejscu, którzy swoje wspomnienia już opisali drukiem. Natomiast skontaktowałem się z zarządem głównym związku. Tam był bardzo życzliwy wtedy sekretarz generalny, pan Stanisław Sikorski, który pomógł mi w ten sposób, że znalazł tego typu zeznania czy świadectwa pobytu w materiałach przysłanych przez Sybiraków na konkurs. Ja nie pamiętam, jaki to był konkurs. W każdym razie był organizowany w 1991 roku. On tam znalazł 13 takich wspomnień i on mnie w kopię sporządził i nadesłał. To była taka podstawa tego materiału do almanachu, bo to było sporo.
Wrócę, panie doktorze, do zdania pana prezesa Osiki, który powiedział, że no to bardzo osobista książka, tak jak pan wspomniał na początku, że almanach stał się pana pasją, a nawet życiowym celem. Proszę spróbować skomentować tą wypowiedź.
Ja nie wiem, czy to drugie jest aż tak określone, ale wydaje mi się, że była to pasja. Doprawdy była pasja. Z tego względu, że im głębi się w treść tych wszystkich wspomnień, im bardziej się zagłębiałem, tym więcej miałem wewnętrznych przeżyć, ale bardzo dużo wzruszeń. No, bardzo to przeżyłem po prostu emocjonalnie. Mam nadzieję, że w równym stopniu, z równą empatią podchodzić będą czytelnicy do sprawy i ich to również wzruszy i w jakiś sposób pewne wychowawcze cele nasza książka osiągnie. Im więcej pracowałem nad tą książką, tym bardziej mnie to wciągało. Wielu kolegów, w zasadzie to wszyscy autorzy książek, autorzy wspomnień, którzy mi je nadesłali i wyrazili zgodę na umieszczenie w książce, no, poczynili dużo dla tej samej książki, mają swój wkład. Różną wartość obiektywną te prace przedstawiają, ale niektóre są bardzo wartościowe i autentycznie poruszające serca. Mogę sobie odetchnąć. Nie, ja jeszcze nie skończyłem. Pani Ogisa, okazuje się, że porównywałem te wspomnienia, te wypracowania z informacjami historyków i stwierdzam, że historycy nie są w stanie opisać tych wszystkich przeżyć, któreśmy mieli tam na Sybirze. Bo przecież można je podzielić, te przeżycia, na te fizyczne, na cierpienie chłodu, niedostatku wszelkiego rodzaju, ale temu wszystkiemu towarzyszyły cierpienia duchowe, cierpienia duszy, czego się nie da przelać historykowi na papier. Natomiast starałem się indywidualizować te przeżycia, bo inaczej ogólnie jak się opisuje, to nie ma swego wyrazu. Tylko w kontekście różnych zdarzeń określone przeżycia moralne są istotne i wzbudzające jakieś emocje u człowieka. I to dla mnie stanowi największą wartość, że to właśnie są wprawdzie powtarzające się bardzo historie, które podnoszą wiarygodność tej sprawy, bo to tak jak przed sądem by wielu świadków o tym samym świadczyło, to by było bardzo wiarygodne, prawda? I sądzę, że w tej książce właśnie ten moment jest podniesiony. To są wartości, które dla mnie rzeczywiście są ogromne. To nie jest tak, że można by zapłacić monetą, ja wiem, banknotem za to, to nie da rady. I sądzę, że żaden z Sybiraków nie życzyłby sobie takich odwzajemnień. Nie oczekuje tego. Oczekuje, że on coś wniesie dla pozostałych ludzi. Od siebie nie oczekuje, że ktoś mu zapłaci.
Może, panie doktorze, opowiedzmy coś o tej recenzji historycznej, że o opiniach recenzentów.
Proszę bardzo, dziękuję. Ja tak na pamięć tych recenzji nie znam.
Kto zrecenzował?
Książkę wysłaliśmy do pana profesora Kuczyńskiego Antoniego, który jest chyba największym w Polsce autorytetem w tej dziedzinie, jako że już wydał dwie książki o Sybirze. Ta pierwsza to jest 400 lat diaspory polskiej na Syberii, a druga jest, teraz ją kończy, tak mi profesor właśnie sygnalizował, nawet w tej chwili nie pamiętam, jaki będzie nosiła tytuł. Natomiast w zeszłym roku otrzymaliśmy książkę od profesora na temat Polaków w Kazachstanie. Zna ten temat dokładnie, przebywał bardzo często na Syberii i w Kazachstanie. Zna etnografię, opisał ją w bardzo ciekawy sposób. I on się pozytywnie wyraził na temat naszej książki, swojej recenzji, jako że można recenzję spotkać na ostatniej stronie, na okładki książki. Drugim recenzentem jest pan docent Jacek Barcik z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest to człowiek z rodem spod Beskidzia i stąd sprawa mu leżała na sercu. Zresztą bardzo sympatycznie się o książce wyraża. On bardziej emocjonalnie podchodził do tego zagadnienia. Jest jeszcze jeden recenzent, już tu nie wniesiony do tego. To jest człowiek z Syberii, Rosjanin z urodzenia, ale potomek Polaków, którzy cały wiek temu przenosili się w celach zarobkowych, bo byli również tacy, na teren Syberii. On jest w tej chwili wykładowcą na Uniwersytecie w Abadanie, jest szefem takiego stowarzyszenia Polonia w tamtym rejonie, w okolicach Krasnojarsko-Irkucka, obecnie przebywa w Polsce. W latach 2007-2012 był wiceszefem Krajowej Organizacji Polaków w Rosji, mianowicie Kongresu Polaków w Rosji. Nadal pozostał w tej chwili szefem działu naukowego i propagandy tegoż kongresu. I stąd zna zagadnienie bardzo dobrze. Miałem zresztą kontakt osobisty z nim i wysoko tą książkę również ocenił, opracowując jeszcze przekład na język rosyjski, streszczenia tej książki. Sądzę, że to są autorytety, które dostatecznie ważne, które są dostatecznie ważne. Mam zresztą jeszcze pisemne przypomnienia od pana profesora Kuczyńskiego, powtarzające i gratulujące sukcesu w tej chwili już po ukazaniu się ostatecznej wersji książki.
A powiedzmy coś o streszczeniu w języku angielskim jeszcze?
W języku angielskim streścił książkę mój syn, jako że on zna język angielski, to ma studia ukończone też w języku angielskiego. Także jedno i drugie streszczenie, w jaki sposób może przybliżyć trochę treść książki również obcokrajowcom. No, daleki byłem od stosowania odpowiedzialności zespołowej jakiejś, od oceny całych narodów jakimiś złymi właściwościami, złymi cechami. Ja tam o narodzie rosyjskim się bardzo dobrze wyrażam, bo takie miałem osobiste przeżycia. W jednym przypadku mnie takie młodzieńcy w moim wieku częstowali wbrew obecnemu konwojentowi, który z karabinem odpędzał wszystkich na bok od nas, niewolników. Do jednej kieszeni wsadził kromkę chleba, do drugiej trochę tytoniu. Dla mnie to stanowiło ogromną wartość. Na Syberii zaprosił nas i nazwał, żebyśmy mu doraźnie tam pomoc świadczyli. Przekopali ogródek. Ukrainiec zaprosił nas do domu, poczęstował michą kartofli okraszoną skwarkami i kwaśnym mlekiem do tego. No było to coś wspaniałego. Na następnym etapie w Tajdze już praktycznie taka wdowa, bo jej mąż nie wrócił z wojny, i nie wiedziała, czy wróci, czy nie. Z dwojgiem dzieci pomogliśmy jej postawić chlew, który się zawalił. I z tego tytułu ona zaprosiła na posiłek, poczęstowała nas normalnym krochmalem. Normalnym krochmalem. Pani redaktor sobie uświadamia, jak to ogromnie smakowało i utrwaliło się w pamięci szlachetność tej osoby. Przy czym ona usiadła razem z nami przy stole i razem z dziećmi spożywała ten krochmal. To oczywiście należałoby nazwać ziemniaczanką, ja wiem. Ale to był zwykły krochmal. Człowiek musiał mieć serce. Następnie, jak wracałem z tejże tajgi do obozu, odległo 100 kilometrów, konwojent, czyli już członek NKWD, tej policyjnej organizacji, miał takie serce, że przeszliśmy 100 kilometrów. Tam był taki termin, że my mieliśmy się zgłosić za 24 godziny do obozu. To był warunek, żebyśmy mogli wyjechać do domu. Przyszliśmy 5 kilometrów przed celem. Zauważyliśmy, że nasi już pociągiem wyjechali. On przyjechał do obozu, podjął się próby po tych 100 kilometrach. Podjął się próby z kierownictwem obozu, że nas doścignie jeszcze osobiście, że nas poprowadzi. Jeszcze się fatygował 2-3 doby z nami, żeby do punktu zbiorczego tam dotrzeć, tylko dlatego, żeśmy mogli wyjechać do kraju. Więc to były takie gesty, które utkwiły w pamięci i nie mogą świadczyć o szerzeniu opinii o Rosjanach, że są złymi ludźmi. Nie, uważam, że każdy naród nie powinien być zaliczany do pewnej grupy niewłaściwie, posiadającej niewłaściwe jakieś właściwości. Że tu trzeba indywidualnie ocenić każdego człowieka i wtedy można o nim mówić. Jestem daleki od stosowania odpowiedzialności zespołowej. Nie naród zawinił w Rosji tą całą potęgę państwa totalitarnego, zorganizowali ludzie, nie Rosjanie, tam byli Polacy również, byli Gruzini, byli Łotysze, byli Ukraińcy, wiele narodów było, byli Żydzi i organizator tej policji całej był naszym człowiekiem, jego następca również. Także tu nie można mówić, że jakieś narody mają określone cechy. I mnie teraz jest ogromnie przykro. Wczoraj na przykład słyszałem relację chyba tym szkiełku joku, ja to nazywam.
Szkło kontaktowe.
Z Gdyni, czy z Gdańska jakiś człowiek dzwoni i twierdzi, albo on był, on te słowa wypowiedział, albo się powoływał na kogoś, że Niemcy chociaż tyle dobrego zrobili, że wytępili naród żydowski. I to chodzi o wszystkie narody, niezależnie od tego. Są również takie osoby, które potępiają krańcowo naród rosyjski. Tymczasem jak człowiek z historii wspomni fakt, że tutaj na terenach polskich chociażby 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej zginęło. No to przecież takie zestawienie to człowieka. No tak, to nie naród źle czynił, to określone system. Jednostki, które należały do państwowego systemu, do totalitarnego. I zresztą ta książka również mówi trochę o tym systemie, o tych systemach totalitarnych, które te zła wyrządziły. I sądzę, że należy się trochę kierować wskazaniami takiego amerykańskiego filozofa pochodzenia hiszpańskiego, Santayana się chyba nazywał. On mówił, że ten, kto zapomina o okropnościach przeszłości, może oczekiwać, że go te okropności dościgną, czy że mu się powtórzą. I wydaje mi się, że celem tej książki było również przeniesienie do świadomości ludzkiej tych wszystkich przeżyć, tych cierpień, ażeby uczulić naszych obywateli na to, że traktowanie lekko pewnych spraw, pewnych obowiązków obywatelskich może się przykro skończyć. Jak spojrzymy na tą politykę uprawianą przez naszych polityków, to wyraźnie dostrzec można takich ludzi, którzy uprawiają demagogię, którzy kłamstwem nas karmią i którzy w ten sposób usiłują dojść do władzy. I niepostrzeżenie, jak taki dojdzie i uprawi, będzie wprowadzał swoją ideologię przy pomocy środków państwowych, czyli naszych, to przecież będzie nam ogromnie przykro i do tego zawsze można, może dojść. Tak się mi wydaje, mimo że w tej chwili, będąc w Europie, mamy trochę takie mniejsze szanse na przejście do tego systemu totalitarnego, ale jednak się to może zdarzyć. W procesie tworzenia tej książki powiedziałbym, że były takie różne kategorie zadań, mianowicie opisanie tych wszystkich zdarzeń, to znaczy tych wszystkich fizycznych cierpień, tych warunków, w jakich ludzie tam żyli, tego upodlenia, ale z drugiej strony bym wydzielił pewną część tą natury emocjonalnej i natury przejść psychicznych. Ile cierpień przeżywała kobieta, która miała małe dziecko i nie mogła tego dziecka nakarmić mlekiem. Ale równocześnie towarzyszyły temu w książce, jak się pisze, jak się czyta, momenty radości z powodu różnych drobnych historii. Za zdobycie kromki chleba była ogromna radość. Takie przynajmniej człowiek miał odczucie w tej sytuacji, kiedy było tego chleba taki ogromny niedostatek, a zdobył człowiek kromkę chleba. To była ogromna rzecz. Tak samo matka, jak cierpiała, kiedy mleka brakowało dla tego dziecka, kiedy dostała szklankę mleka. To była ogromna radość. A największa oczywiście radość była wtedy, kiedy zapadła decyzja, że będzie wracał do kraju i że będzie znowu w ojczyźnie. Muszę powiedzieć, że rok 86 życia jest już takim trochę wyrosłym, ja wiem, takim późnym wiekiem. I to, że się zdobyłem na tą pracę, to dla mnie było zachowaniem może niestosownym. W trakcie pracy zorientowałem się, że zadanie moje mnie trochę przerasta. Ale ludzie dobrej woli, wszyscy koledzy, koleżanki, zwłaszcza tu muszę podziękować jeszcze Państwu Wierzbickim, jako że pan magister Wierzbicki jest z zawodu historykiem i on mnie naprowadzał na merytoryczne, dodawał merytorycznych uwag, ale przede wszystkim wszczepił mi motywację do tego. Od początku nie zachęcał, uważał, że to jest wartościowa rzecz i z tego względu ja tą sprawę ciągnąłem.
Przez rok.
Obecnie uważam, że do celu dotarłem, mówię, że rzutem na taśmę zakończyłem sprawę i rzeczywiście od kiedy książka poszła do druku, ja stałem się innym człowiekiem. Państwo słyszycie zresztą z mojej mowy, możecie zrozumieć, że wydolność moja przestąpiła pewne granice i do niczego już innego nie byłbym w stanie powrócić. Także dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy mi pomagali, a było ich dużo. I muszę się przyznać, że w tej dziedzinie żeśmy się napracowali nieco. Wszyscy ci, którzy napisali swoje wspomnienia, swoje relacje, pracowali dużo. Ja starałem się to wszystko zebrać i razem ułożyć. Musiałem pouzgadniać niektórymi autorami pewne sprawy.
A jak długo trwała cała praca?
No, powiedziałbym, że co najmniej rok. A pewno i trochę dłużej. Często się to odbywało po nocach. I w tej sprawie muszę uznać, że moja małżonka się przyczyniła w ogromnym stopniu do tego. Przecież ta praca zaburzała nieco porządek w rodzinie. Żona przejęła na siebie wszystkie obowiązki domowe, pomagała mi we wszystkim, bawiła się w listonosze, odnosiła, przynosiła listy. Załatwiała praktycznie wszystko, wyręczała mnie w dużym stopniu. Ja zresztą mówiłem na spotkaniu i o roli mojej córki w tym i syna. Wielu, wielu ludzi się złożyło na tą pracę. Natomiast drugą część pracy, która polega na tym, na dokonaniu transmisji tego, co myśmy zebrali w umysły ludzkie, w książkę, tym środkiem transmitującym była przecież książka. I to wykonał indywidualnie sam pan prezes Eugeniusz Osika. I za to należą mu się ogromne słowa wdzięczności, zarówno ze strony autorów wszystkich, jak również ze strony tych czytelników, którym ta książka w jakiś sposób sprawi przyjemność, czy jakieś wnioski z tego przydatne dla siebie wyciągną. Ja ze swojej strony gratuluję serdecznie panu prezesowi. Bez niego tej książki by nie było.
Dziękuję panie doktorze. Niezwykłe przesłanie, wzruszające. Przesłanie o tym, że naród bez przeszłości, którą teraz pan zrekonstruował, którą pan nazwał almanachem, nie może myśleć o przyszłości.
Daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głuk, gdzie cienie brzus jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Thank you. klucze białych chmur, powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu, powrócisz.
17 września. Dzień, który przez wiele dziesiątków lat nie istniał w naszej przestrzeni publicznej, historycznej. Dzień, który nadal pozostaje w cieniu 1 września. A jednak dzień, który tak wiele zmienił w życiu Polaków mieszkających na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny. Dzień, który dziś obchodzimy jako Dzień Sybiraka. Specjalną z tej okazji audycję przygotowała dla Państwa Jagoda Podolak.